Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Hauwart.
10 minut po godzinie 11. Bardzo serdecznie witam Państwa. W zastępstwie Hani Wilczyńskiej toczko kłania się Magda Szpiner i oczywiście Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny i behawiorysta. Dzień dobry Pani Agnieszko, witam bardzo, bardzo serdecznie.
Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich.
Jak Pani i przyległe zwierzęta znosiliście te ostatnie upały?
Proszę Państwa, ja w ogóle osobiście nie lubię upałów, więc wiadomo, że źle, ale proszę pamiętać o zwierzętach, że żaden pies, nawet ten meksykański jak chihuahua, nie wolno mu leżeć na słońcu. Nie możecie na to pozwalać, żeby pies leżał na słońcu. To jest absolutnie wykluczone. Koty mają większe, jakbym powiedziała, takie rozeznanie. On sobie poleży, pójdzie do cienia, ale są też koty na przykład w zaawansowanym wieku albo bardzo młodziutkie, gdzie sobie usną na tym słońcu i też trzeba lepiej na to patrzeć i pamiętać o tym, żeby jednak tego kota obudzić i on sobie wtedy pójdzie do cienia. Ale jeśli chodzi o psy, uwielbiają się smażyć. Są takie psy jak labradory właśnie, chihuahua. Uwielbiają się smażyć na słońcu, ale my mamy rozum i na to absolutnie nie pozwalamy.
Pewnie jeszcze ten temat w wakacje będzie powracał. Zresztą już nie raz przecież Pani radziła, jak chłodzić nasze zwierzęta podczas tych temperatur. Na razie od temperatur odpoczywamy. Dziś przypominam pierwszy wtorek miesiąca, więc Pani Agnieszka czeka na pytania od Państwa. 603-06-0606. To nim zaczną wpadać do naszej skrzynki SMS-owej, to porozmawiajmy o wakacjach w kontekście podróżowania z naszymi zwierzakami, Pani Agnieszka. Bo przewozimy nie tylko psy, ale transportujemy nie tylko zresztą na wakacje, nie wiem, do lekarza czy w jakieś inne miejsca.
Do lekarza właśnie, czy do rodziców jedziemy w odwiedziny, to bierzemy zwierzęta, czy do znajomych i tak dalej. Proszę Państwa, szczególnie chciałam zacząć o podróżowaniu z kotami i to jest odpowiedź na SMS-a Pani Małgosi, której bardzo dziękuję za opisanie tych wszystkich sytuacji. Proszę Państwa, jeśli chodzi o koty, to po pierwsze zacznę od tego, jeśli nie musimy, nie zabieramy nigdzie kota. Kotu będzie o wiele lepiej zostać sobie w domku z jedzeniem, z piciem. Go po prostu nigdzie nie bierzemy. Jeżeli wyjeżdżamy na dłużej, proszę pamiętać, że raz na dobę wystarczy, jak ktoś przyjdzie, pobawi się, porozmawia.
Kuwetkę wyczyści. Tak.
Wyczyści kuwetkę, no bo to musi być czyste. Nałoży jedzonko, ale jak musimy jechać, na przykład do lekarza. Proszę też o teraz, za chwilę powiem, co robić, ale proszę pamiętać, że jeżeli będziemy musieli robić badania krwi, bo USG to nie przeszkadza, to te wyniki są jakby trochę nieprawdziwe, bo stres kota zmienia wyniki badań krwi. Jedyne, proszę pamiętać, że nie zawsze lekarz o tym mówi, ale trzeba się upomnieć o fruktozaminę, dlatego że ona... I stres nie wpływa na wynik tego pomiaru cukru, czy jaki posiada pies. Fruktozamina, o tym pamiętajmy, prośmy lekarza o dodatkowe, to kosztuje grosze dosłownie badanie. Natomiast podróż. No wiadomo, że trzeba z kotem jechać do lekarza, bo na wakacje nie trzeba, do mamy nie trzeba, do cioci nie trzeba, zostawiamy go w domu, jakoś sobie z tym radzimy, ale do lekarza musimy pojechać. I proszę Państwa, gdzie byśmy tego kota nie brali ze sobą? Zawsze jest on w jakimś kontenerku do przewożenia. Czy to są stare kontenerki, czy te jakieś nowe wiklinowe, czy inne. Kot w podróży jest bardzo niebezpieczny. Poza tym może nam uciec w momencie, kiedy się zatrzymamy lub latać jak szalony po samochodzie, co jest bardzo niebezpieczne. Czyli zawsze w kontenerku i teraz uwaga, dochodzę do sedna. Gdzie byśmy nie jechali, powtarzam. Jakikolwiek kontenerek by nie był naszą własnością i przewozimy kota, zawsze na niego narzucamy coś, co zasłania kotu widok na poruszający się świat za oknem samochodu. Nie może być to koc, nie może być to gruby ręcznik, niezależnie od pogody, w jakiej jedziemy, bo to hamuje dopływ powietrza. Nie wiem co, jakaś batystowa chustka.
Pewnie jakieś apaszki.
Apaszki, coś takiego. Nie wiem co, proszę Państwa, coś lekkiego, po prostu. Coś lekkiego, to może być może jakaś ściereczka lniana, no nie wiem, ale nieważne czym, nawet jeżeli te wiklinowe kosze, to one też tam krateczkę mają w jednym miejscu, ale przez tą wiklinę też widać, że ten świat za oknem się porusza, zmienia i koty wpadają w panikę. Jedne miauczą, załatwiają się pod siebie, drą się w niebo głosy, inne po prostu są przerażone, a jak czymkolwiek nakryjemy, wtedy podróżujemy, nawet króciutko. Czasem ktoś mówi, że ja tylko mieszkam w Oliwie, ja mam tu leczynicę blisko, nie szkodzi. Dla kota jest to i tak bardzo, bardzo stresująca trasa. O tym proszę pamiętać, a już jak gdziekolwiek kota ze sobą zabieramy, to proszę pamiętać, że dobrze mieć szelki dla kotów i po prostu tego kota na długiej lince, na nowym terenie trzymać, bo nie dość, że on się jest bardzo stresogenny, to jeszcze do tego wychodzi z niego ta kocia ciekawość, to zwiedzanie i nie zawsze on może wrócić i nie zawsze się nawet się boi nieraz wrócić tą trasą. Czyli pamiętajmy, że jak pojedziemy gdzieś z kotem, gdzie musimy go zabrać, nie puszczamy go od razu luzem. Absolutnie. Albo jest w tym domku, albo wychodzi na tych kocich szelkach i też musimy uważać, bo według mnie, bo ja to wypraktykowałam na swoim nieżyjącym Tosiu, z kocich szelek też kot się ładnie wypnie. Ja Państwu przypominam, żebyśmy mówili w poprzedniej audycji, że kot ma 25 kości, ale ponad 500 mięśni.
On potrafi się tak złożyć. To prawda.
Tak się potrafi złożyć, że a do tego nie ma obojczyka, więc gdzie by tylko kawałek głowy mu przejdzie, to i reszta ciała mu wyjdzie.
A czy można kota na jakąś na taką podróż daleką, no bo różne mamy sytuacje życiowe, nie zawsze jest ktoś, kto może nam pomagać w opiece nad zwierzęciem. I czy można kota jakoś przyzwyczaić? Bo wiem, że na przykład z psem, nie wszystkie psy, ja akurat mam to szczęście, że mój pies jak tylko zbliżamy się do auta, to już wpada w euforię, że gdzieś jedziemy i na pewno będzie fajnie. Ale zwierzęta nie wszystkie tak reagują na podróże. W wypadku psów na przykład pomagałam znajomym w ten sposób, że bo też w kontenerze to dosyć duży pies, oni go przewozili w kombi z tyłu, jakby w tej części bagażnikowej, żeby pies nie bał się wchodzić do tego swojego kontenerka, to tam wkładali mu koc w domu, ustawiając ten kontener przez kilka tygodni. Wrzucali mu tam i przekąski, i różne zabawy i ten pies bardzo dobrze zaczął kojarzyć to miejsce, więc nie było żadnego problemu. Bardzo, a czy to na koty działa? Takie jakieś oswajanie? Nie ma mowy o oswajaniu.
Nie, proszę Państwa, tu z tym psem, co Pani Małgosia mówi, jest świetna rzecz. Dlatego, że Pani Magda, przepraszam, dlatego, że jeżeli w domu postawimy i na przykład damy surową, cielęcą kość, bo są psy, które jedzą to normalnie, ale są psy, dla których to jest atrakcja. Surowa, powtarzam, niesparzona, cielęca kość, smakołyki, coś fajnego, to one się potem takiego pojemnika w tym kombi już nie boją. Natomiast można jeszcze uczyć psa w ten sposób, który nie jeździ w żadnym, no to nie ma się co czarować, to jest klatka, prawda?
Oczywiście.
Jeżeli nie jeździ w klatce, można przy posesji czy na ulicy siadać sobie z psem, nie odpalać silnika na początku, tylko podać mu coś, w tym miejscu, gdzie on będzie siedział, coś po prostu dobrego, żeby on zobaczył, że ten samochód nie zawsze jedzie, że sobie stoi i coś dobre. Po paru takich ćwiczeniach proszę odpalić samochód i niech sobie w miejscu ten silnik chodzi, ale nigdzie nie jedziemy. I znowu kilka razy, a potem odpalamy samochód i przyjeżdżamy tylko osiedlowymi uliczkami, objeżdżamy ją naokoło i stajemy znowu pod domem. I troszeczkę trudu, a psy, które się boją jeździć, będą lubiły. No to jest szczęście moje, też wszystkie uwielbiały jazdę samochodem. Nie otwieramy okna i pies nie wystawia głowy. Prawie każdy dzisiaj samochód ma klimatyzację, ale te, które nie mają albo z różnych powodów klimatyzacji nie używamy, na pewno nie otwieramy okna i żeby pies nie wystawiał głowy przez okno, bo to zagraża gardło, uszy, oczy i w ogóle pies może być nawet poraniony.
A poza tym proszę sobie wyobrazić, że po prostu wkłada nos w spaliny, bo na drodze wiadomo, co poza samochodem wdycha, więc to może też państwo jakoś dodatkowo to pozwoli sobie tak uczuli. Do tych podróży ze zwierzakami wrócimy, jeśli pani pozwoli, bo pierwsze SMS-y zaczęły wpadać do naszej skrzynki.
Proszę bardzo.
Jedna z naszych słuchaczek jest mamą i ma dwa kotki, kastraty, Rudy 5 lat i Phil 11. Mam ciągły problem ze starszym kotem Filkiem, bo jest taki koci hrabia chodzący swoimi ścieżkami, taki z tych, co to kiedy chcą i ile chcą, to będą mieli, a potem dość zabaw, bo hrabia ma dość. Problem polega jednak na tym, że hrabia Phil lubi podsikiwać moje łóżko, pisze nasza słuchaczka. Są to różne okresy czasu, ale teraz znów co kilka dni mam prezent od Phila, czyli wszystko do prania. Przy okazji nasza słuchaczka zaznacza, że kot ma wyniki książkowe.
Tak, proszę państwa, jeśli chodzi o opis zachowania i charakteru tego kota, to słuchaczka w nim zawarła wszystko lub prawie wszystko. Jest to hrabia, książę udzielny, wszystko ma być po jego myśli i on od czasu do czasu takie koty uważają, że należy mocniej zaznaczyć to, co jest jego. Słuchaczka jest jego, jej łóżko jest jego, wszystko jest jego, a że jeszcze jest drugi kot w domu, bezczelny, który może czasami sobie według niego chcieć tam przyjść, więc lepiej sobie nasikać na to łóżko czy na tą pościel. I teraz no, pozostają dwa takie sposoby, które nie muszą zadziałać, bo jak sama słuchaczka zasugerowała, to po jakimś czasie przechodzi, kiedy on uzna, że wystarczająco ten teren zaznaczył i że nikt inny nie będzie rokował do niego pretensji. To jest albo w rozprylaczu popryskać codziennie tą pościel octem, co dla pani nie będzie przyjemne, ale dla niego już w ogóle będzie bardzo nieprzyjemne, albo w dzień, nie wiem kiedy on to robi, posypać na to ziarenka tej przyprawy goździków, tej takiej normalnej naszej, zawsze powtarzam, bo tu kiedyś słuchacz powiedział, że te kwiatki nie działają. To nie chodzi o kwiatki goździki, tylko o przyprawę goździki.
Bardzo intensywną.
Albo poukładać, jeśli to jest w dzień, plasterki cytryny ze skórką, poukładać, albo proszę panią, jeżeli ostateczność, przykryć to folią taką malarską. Już nie mówię, że budowlaną, ale malarską, bo ptaki hrabia zazwyczaj raz, że nawet jak nasika na tą folię, to już pani nie musi prać wszystkiego, ale on jak poczuje, że to szeleści i to jest folia, to on z obrzydzeniem z tego zejdzie.
Otóż to. Ja nawet słyszałam historię o occie, o którym pani w tej chwili mówi. To nawet nie tyle na samą kołdrę ten ktoś psikał octem, tylko układał ściereczki takie kuchenne po prostu gdzieś tam na kapie na łóżku. A na samym początku w ciągu dnia leżała inna pościel, właśnie taka octowa, a na noc trzeba wyciągali inny komplet. No niestety jakoś sobie trzeba radzić w tej sytuacji.
Często, proszę państwa, też, co działa na takie kotki, które chcą posikać nam na łóżku, że nie tylko pościel, ale te boki łóżka, czy one są z czegoś tam, prawda? Mm-hmm. Czy z drzewa, czy z jakichś...
metalowe,
no nie
może.
Wiem, coś tam jest. Wystarczy tam, nawet jeżeli się boicie, żeby nie popsikać na materac, to wziąć, wypsikać sobie szmatkę, czy zmoczyć wodzie i przetrzeć te wszystkie boki octem. Jest to zapach, który już odgania. U mnie, jak Albercikowi przyszło do głowy, że jednak będzie się opiekował tutaj moim mężem i mimo, że śpi, jeżeli już to ze mną, to mąż jest absolutnie jego guru i to ma być jego człowiek i on sobie mężowi na wszystko pozwala, to ja po prostu psikałam octem na chodniczek pod przy łóżku. Mhm.
No,
i on
bardzo.
Był już bardzo zniesmaczony.
A
jak
fuj.
To może w ogóle tam od tej strony coś takiego być? Proszę panią, ja wiem, i do tej pani, która napisała SMS-a i do innych, że jemu to potem przychodzi, no ale co z tego, kiedy on zdąży już nam obsikać tą pościel. Bo proszę państwa, na pościel, jeśli chodzi o psy, to jakby z racji, bo się czego nie przyznają i to są właściciele Yorków, właściciele sznaucerków miniaturowych, że nie dość, że sokają tą pościel, to jeszcze sobie na nią sikają. Oczywiście, że nie wszystkie. Ja miałam sznaucerkę miniaturową, która sokała pościel, ale nie sikała. Natomiast czułały też potrafią nasiusiać. I to nie jest z choroby, tylko to jest po prostu z tego, że tak mam, a w ogóle to jest tak fajnie, bo jeśli chodzi o psa, to jest tak mięciutko, ciepło, a po co ja se mam wstawać, jak ja se mogę tu siknąć.
I weź człowieku walcz z czymś takim. Tak. Pani Agnieszko, wracamy już za chwilę. Proszę zostańcie z nami. Są pytania, są Państwa historie, do których powracamy tuż po przerwie.
Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Hauwart.
Agnieszka Kępka i Magda Szpiner, witamy Państwa ponownie. Pani Agnieszko, za chwilę schroniskowe historie i już teraz muszę i Pani, i Państwu powiedzieć, że to są happy endy. Takie historie lubię najbardziej o zwierzętach, tak, które odnajdują swoje domy. To jest nic piękniejszego chyba w świecie zwierząt, zdarzyć się nie może. Ale zanim te historie, to chciałabym nawiązać szybciutko do Pani informacji dotyczących transportu kotów i tego, jak koty reagują na taką podróż, a także dlaczego warto zakładać szelki i kontrolować poruszanie się kota. Nasi słuchacze Małgosia i Piotr napisali, ostatnio nasza Didi była u weterynarza i już będąc u lekarza, od razu wyskoczyła z transportera i uciekła. Weterynarz złapał ją na pętlę, ale nasi słuchacze piszą, że było to po prostu straszne.
To są nasze, to Pani Magdo, to są nasi stali słuchacze,
tak,
to jest mama i syn, tak, to my wiemy o tym. I proszę Państwa, właśnie to chciałam Państwu powiedzieć, że stres kota jest ogromny i ja na przykład, jak muszę jechać, bo mój Albercik, on sobie siedzi w kontenerku, ja mam taki kontenerek, dzięki Bogu, starej daty, to już dawno Państwu mówiłam, że u lekarza odpinam tylko górę i proszę, kto ma takie kontenerki, to tak a propos dodam, proszę nie wyjmować u lekarza weterynarii i nie stawiać na stół kota z takiego kontenerka. On sobie świetnie tam na ręczniczku czy na kocyku zostaje i koty, które zostawiamy w kontenerkach po odpięciu, mówię, to są te starodawne takie kontenerki, odpięciu tej góry, bez problemu lekarz weterynarii może przebadać, może zrobić zastrzyki, może obejrzeć, wygnieść, wymacać. Jest to zupełnie co innego. Natomiast moment postawienia, wyciągnięcia z kontenerka i stawiania na stół powoduje to, co tutaj pani właśnie przeczytała, że kot ucieka w panice. Więc proszę poprosić lekarza weterynarii, ja go zostawię w tym otwartym, odpiętym kontenerku, proszę go tutaj spokojnie zbadać. Poza tym jest jeszcze u lekarza jeden sposób, że mamy ze sobą jakiś ręcznik, nie taki kąpielowy, plażowy, olbrzymi, tylko taki normalny ręcznik, nie za duży, z tych mniejszych, że osłaniamy całego kotka, zostawiamy mu na przykład tylko główkę, a tu wszystko, łapki, wszystko ma osłonięte i lekarz sobie, bo każdy lekarz ogląda bardzo dokładnie zęby kota, bo wiemy, że to jest ogromnie ważne. Dotyka gruczoły, dotyka tu wszystko przy główce i wtedy dopiero jak on się już wyciszy, może zbadać dalej wątrobę, wszystko i wtedy już ten ręcznik możemy zdjąć, ale tak są zabezpieczone jego łapki, że on nie zrobi lekarzowi żadnej krzywdy, a lekarz spokojnie może obejrzeć to, co dla niego jest ważne na początku. I ja jeszcze dodam, że jak ja wychodziłam już z domu, to u siebie w domu, tam przed wyjściem, przez drzwi wyjściowe, już narzucałam jakąś szmatkę na kontenery. I niosłam do samochodu, ja mieszkam w domku, więc parę kroków do furtki i za furtką do samochodu wkładałam i tak się jechało do lekarza, bo przeważnie u nas tylko się jeździ do lekarza, bo mamy duży ogród, więc koty sobie wychodzą kiedy chcą i wracają kiedy chcą. Oczywiście 2-3 razy w nocy też to wchodzi w grę. I też trzeba lecić, otworzyć, zamknąć, puścić. No po to koty mamy.
Oczywiście. Pamiętajcie, kochani, o tym osłanianiu kontenerów, w którym przewożycie koty.
Koniecznie.
W przeciwieństwie do psów, na nie to działa naprawdę frustrująco. Jest to dla nich nienaturalna sytuacja, bardzo, bardzo stresogenna. Pani Agnieszko, to teraz dla Pani i dla Państwa piękna historia, historia schroniskowa. Będziemy się chwalić, bo aż 6 psów i kotów ze schroniska w Sopocie znalazło nowe domy. Ich historie są różne, często tragiczne. Łączy je teraz tylko jedno, mają nowy, kochający dom. O Swietce, Kati, Abrikosie, Oneo, Teo i Oldze z kierowniczką schroniska Sopotkowo, Anną Lepert, rozmawiał Wojtek Luściński.
Halo, halo, dzień dobry, witamy bardzo serdecznie z Sopotkowa. Dzisiaj taka szczególna schroniskowa historia, bo nie będzie konkretna schroniskowa historia o przypadku kota lub psa. To będą szczęśliwe zakończenia historii, które zaczęliśmy w Sopotkowie, a mianowicie zwierząt, które szukały domu. Całe szczęście, bardzo się z tego cieszymy, ten dom znalazły. Mieliśmy kilka przypadków, które na naszej antenie poruszaliśmy. Między innymi jest to Kati i Abrikos, a także Swietka, Nero i Teo. Od Swietki możemy zacząć naszą opowieść, bo Swietka znalazła nowy dom.
Zaadoptowała wspaniała pani, która przychodziła tu ze swoim psem, takim spokojnym, i ten pies został przewodnikiem dla Swietki, która dzięki temu spokojnemu psiakowi mogła się otworzyć i mogła zacząć funkcjonować normalnie. Ten pies pomógł jej zaufać tej pani, więc jakby trochę wykorzystaliśmy psiaka do oswojenia Swietki z właścicielką nową, ale jakby to się udało. Swietka jest teraz już w domu. Na początku pani zgłaszała, że jednak miała tam problemy ze snem i się stresowała, ale wszystko świetnie się rozwinęło. Swietka szybko zaufała swojej pani i jest w domu bardzo szczęśliwa. I dostajemy piękne zdjęcia, jak to Swietka na kanapie, jak to Swietka się bawi. Także cudownie. Udało się jej, mimo tego, że była jeszcze bardzo, bardzo wycofana, jak szła do domu. Myśleliśmy, że jednak dłużej z nami zostanie. Na szczęście nie. Jakby ten progres w domu często jest dużo lepszy niż u nas w schroniskowych warunkach, więc przy pomocy psiego przewodnika Swietka rozwija się.
Ale mamy także kolejnych bohaterów i bohaterki. Kati i Abrikos, Nero i Teo. Również koty znalazły dom, zwłaszcza, że to są koty często niepełnosprawne, chore, i z tego bardzo również się cieszymy.
Tak, bardzo się cieszymy. Jeśli chodzi o Kati i Abrikosa, to były dwa koty, które zostały oddane. Niestety właściciele nie mogli ich zatrzymać, bo przyjechali z nimi z Ukrainy, nie mogli znaleźć mieszkania i z tego powodu oddali je do nas ze łzami w oczach, że nie mogą ich zatrzymać. No i udało się znaleźć im dom razem i wspaniale, super się zaklimatyzowały już w domu, są szczęśliwe, więc nie wierzyliśmy, że dwóm starszym kotom da się tak szybko znaleźć dom. I to razem, bo one całe życie było razem, dlatego nam zależało, żeby poszły razem też do domu.
O Nero i Teo mówiliśmy na początku roku, z tego co dobrze pamiętam. Przyznam szczerze, że niektóre schroniskowe historie w tym natłoku tych historii się po prostu niektóre zacierają, niektóre są bardziej wyraźne, niektóre mniej. Co się dzieje w przypadku Nero i Teo?
Teo był u nas dosyć długo w schronisku, jest też bohaterem naszych plakatów, bo jest pięknym, biało-czarnym kotem, więc na wszelkich plakatach naszych można go spotkać, ale jest też na Facebooku, także można go zobaczyć. Teo, piękny, biało-czarny, wielki kot, dosyć długo siedział, bo taki był nieufny, ale w końcu znalazł swoją rodzinę i też poszedł do domu. Tak naprawdę to nie wiemy, czemu on tak długo aż czekał, ale może czekał właśnie na ten dom, na ten właściwy.
Również chwaliliśmy się Olgą, która była na początku Oslo, potem stała się Olgą. Tak jak w przypadku Olgi, która była niewidoma, ona znalazła w tym domu tak dużo miłości i tak dużo zrozumienia, że zaczęła buszować po chacie, mówiąc w cudzysłowie, bardzo wyraźnie. Te koty zyskują drugie życie w tych domach. Dużo miłości dostają, więc zaczynają kwitnąć, zupełnie inaczej żyć.
Tak, tak, to prawda. Olga rozkwitła w domu dzięki właśnie też prowadzeniu naszej wolontariuszki, która jest teraz już ekspertem od adopcji kotów niepełnosprawnych, bo ma także od nas Browniego bez nóżki. Więc,
o którym też robiliśmy schroniskową historię.
Dokładnie, który też był w schroniskowej historii. Obydwa koty są teraz u naszej wolontariuszki Izy, która stworzyła im wspaniałe warunki. I myślę właśnie, że Iza jest taką skarbnicą wiedzy, która powinna w ogóle napisać jakąś książkę na temat adopcji niepełnosprawnych zwierzaków, po to, żeby ludzie się tego nie bali. Teraz płynnie przechodzimy do Nero, który też był kotem, jest kotem niewidomym. Znalazł dom także u naszej wolontariuszki. Jeśli chodzi o Nero, to ja nie wierzyłam, że on znajdzie dom, ten kot. Szczerze, chyba tu akurat już straciłam nadzieję, że to nastąpi. Nero zdrowotnie nie był w dobrym stanie. Nasza wolontariuszka Grażyna, wspaniała osoba, wiedziała, że może to pójść różnie, bo jeżeli kot jest w takim ciężkim stanie i pójdzie do domu, do tego kot niewidomy, może pod wpływem stresu jeszcze bardziej się rozchorować, ale świetnie czuje się w domu. Nasza wolontariuszka Grażyna naprawdę włożyła całe serce w to, żeby żeby mu poprawić jakość życia i żeby go też wyprowadzić po zapaści zdrowotnej w domu. I teraz kociak jest szczęśliwy, nie?
Przyznam szczerze, że często robiąc schroniskowe historie, patrząc na te zwierzęta, często niewidome, często z innymi przypadłościami, które mają, też się tak zastanawiam, czy we mnie wiara jest, czy we mnie wiary nie ma. Ty mówiłaś, że wiary zabrakło, a jednak się udało. Chyba trzeba mieć wiary zawsze do końca we wszystkich kwestiach. Bardzo się cieszymy. Dziękujemy za to, że jesteście, za to, co robicie. My schroniskowe historie robimy dalej. W najbliższym czasie kilka schroniskowych historii ze Słupska i Joanna Merecka-Łotysz. Mam nadzieję, Państwa również tutaj zasypię pozytywnymi informacjami dotyczącymi adopcji. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Przyznają Państwo, historia piękna. Sopotkowo oczywiście w dalszym ciągu zachęca do tego, abyśmy odwiedzali to miejsce, ale przede wszystkim adoptowali. Specjalne formularze przedadopcyjne dostępne są na stronie internetowej Sopotkowa. Agnieszka Kępka z nami. Przyzna Pani, Pani Agnieszko, że takie historie, szczególnie dotyczące zwierząt dotkniętych gdzieś problemami zdrowotnymi, losem, są szczególnie bliskie naszemu sercu.
Tak, tak, bardzo są bliskie i proszę Państwa, ja cały czas podkreślam, także proszę mi tu nie zarzucać, że ja jestem przeciwko zwierzętom rasowym, bo sama też takie posiadałam, ale proszę Państwa, jeżeli możemy wydać kilka tysięcy i to dobrych kilka tysięcy na kota czy na psa, możemy te pieniądze przeznaczyć na uratowanie, na leczenie jakiegoś takiego zwierzaka. I to jest słuszne powiedzenie. Kto uratował jedno życie, uratował cały świat. I warto o tym pomyśleć. Jeżeli bardzo chcemy, Państwo wiecie, że ja uwielbiam pudelki. Jeżeli ktoś bardzo na przykład chce mieć pudelka, może go mieć, ale niech sobie weźmie drugiego pieska czy kotka i adoptuje go i pomoże mu się zaaklimatyzować, przepraszam, w nowym domu i to wszystko będzie fajne. Co dwie sztuki, to nie jedna. Zawsze ta nasza satysfakcja, tak, że patrząc w lustro widzimy, że mamy fajnego pieska, tego, którego chcieliśmy, ale tego, którego żeśmy wzięli, on niczym nie ustępuje. I zobaczcie Państwo, tutaj Pani sama słyszała po tych historiach adopcyjnych, że w tym każdym domu, w którym spotkały się z miłością, z ciepłem, z serdecznością, one wracają do siebie w tempie w ogóle oszałamiającym.
To prawda, ich jakość
i
życia psychicznego.
I
tak, to jest niesamowite. A przypominam, że moja Klarcia, czyli buldożka francuska, która dożyła szczęśliwie 18 lat, to też był pies schroniskowy, więc chcę tylko Państwu podpowiedzieć, że schroniska też posiadają zwierzęta rasowe. Jeśli ktoś chciałby, one oczywiście nie mają rodowodów, wyglądają tylko jak rasowe, ale są tak samo
i
szczęśliwe.
One często są rasowe, tylko z różnych
papierków
powodów
nie mają.
I tych takich. Proszę Państwa, czasem powód oddania, tak jak ci, którzy przyjechali z Ukrainy, musieli oddać te dwa koty, jest lepiej zawieźć i oddać do schroniska niż wyrzucić. I takie powody istnieją, gdzie
oczywiście
nie ma wyjścia. Ale często te zwierzęta są na przykład, nigdy tego nie zrozumiem, że po śmierci osoby... O, nie słychać podobno.
Słychać?
Słychać.
Znaczy ja panią słyszę bardzo dobrze. To
no
może
właśnie,
coś z radiem się wydarzyło.
Powinno być. Tak, że mówię, że te osoby, które muszą, to oddają, ale po śmierci kogoś najbliższego, żeby rodziny nie było stać tylko na rzucanie się na tak zwany majątek, a zwierzęta są wyrzucane na ulicę, tego nigdy nie zrozumie.
Moja głowa
absolutnie
też tego nie
nigdy
jest w stanie objąć, Pani Agnieszko. Nie. To są to historie kompletnie niezrozumiałe rzeczywiście. To a propos takich sytuacji i problemów egzystencjalnych, mam pytanie do Pani. Jak żyć bez poczucia winy, że muszę wychodzić z domu bez psa? Pyta nasz słuchacz. Karmel od rana obserwuje mnie ze smutkiem i obawą w oczach, że pewnie wkrótce wyjdę. Chodzi za mną krok w krok. Gdy wychodzę, bez problemu zostaje i grzecznie śpi, ale ja mam to poczucie winy, że może go zaniedbuję. I jeszcze raz pada pytanie, jak żyć?
Ja tylko powiem, że tak naprawdę to fantastycznie, że jest taki człowiek, który ma poczucie winy, prawda? Ale proszę pana, ja jakby tak... Bo to rozumiem, że to pan, mężczyzna.
Nie wiem,
nie
wiadomo, podpisane
tak,
jest.
No ale to nieważne, to w ogóle nieistotne. Proszę, ktoś, kto napisał tego SMS-a, proszę pamiętać, że Karmel prawdopodobnie wie o tym poczuciu winy i stara się go spotęgować, bo oczywiście fajniej zostać w domu, kiedy ukochany pancio lub pancia jest w domku, to jest o wiele fajniej, więc ja będę robił te miny, będę go szantażował, będę go brał na litość, a niech ma to poczucie winy. A jak on sobie już pójdzie, to ja się wyśpię wtedy w spokoju. Także niech pan, jeżeli ta osoba potrzebuje mieć to poczucie winy, niech je ma. Ale tak naprawdę, proszę państwa, poczucie winy, że pies zostaje w domu, sam powinna mieć osoba, go zostawia na 10-12 godzin samego. To ta osoba powinna mieć poczucie winy i ta osoba, jeśli już, to powinna mieć kota, bo nie powinien pies nigdy żaden tyle czasu zostawać sam w domu.
Teraz już wiemy, to pani Monika wysłała drugiego SMS-a. To pani Monika, która się tak troszczy o swojego pieska.
Bardzo
zresztą
dobrze. Bardzo
Malina
pani...
pies, cudowny. Dostałyśmy
pani
zdjęcie.
Moniko, to mi się bardzo podoba, ale proszę pamiętać, że po to psy w odróżnieniu od kotów, bo o koto do mowy ciała kotów i do ciekawostek o kotach wrócimy od następnych audycji, bo pierwszy wtorek państwo wiecie, że to jest zawsze już taka historia, że ja rozmawiam o waszych SMS-ach i wrócimy. I proszę państwa, kto ma kota, to wie, że kot się nawet nie będzie trudził, żeby takie miny robić. Po co? Przecież on jest panem i władcą. Świat należy, a pies potrafi, on wszystko sobie załatwi poprzez minę i poprzez spojrzenie, to każdy z nas psiarzy o tym wie, a wzbudzanie w nas poczucie winy leży jakby w ich zasięgu relacji z nami.
A my nieustannie dajemy się na to nabierać. Niestety.
Tak, tak. I uważam, że lepiej kochać bardzo mocno, niż nie kochać i krzywdzić.
Kilka dni temu, powiem pani, czytałam bardzo i państwu bardzo interesujący artykuł na temat tego, takich miejsc pracy, do których przychodzić można właśnie ze swoimi zwierzętami. Jak spada poziom agresji osób tam pracujących, jak wzrasta wydajność osób tam pracujących, jak tworzy się przyjazna atmosfera w takich miejscach. Marzy mi się, szczerze mówiąc. Pewnie nie wszyscy byliby zachwyceni i zadowoleni, jak to zwykle w życiu bywa, ale co tam, pomarzyć zawsze warto. Pan Marcin, pani Agnieszko, się odezwał. Grzybkowa
tak.
Familia. Jeszcze nie tak dawno...
To też nasz super.
Tak, jeszcze nie tak dawno mieliśmy 3 koty i 2 psy i zdarzało się, jak wyjeżdżaliśmy na dłużej, że jechaliśmy wszyscy, to znaczy mały synek w foteliku, psy zapięte fachowo obok niego, no i koty w kontenerach. Z klimatyzacją, komfortowo. O dziwo, wszystkie nasze zwierzaki lubiły podróże. Jak nie mogliśmy jechać wszyscy, to ja zostawałem ze statkiem w domu. Jak sobie pomyślę o tych eskapadach, to myślę, że jesteśmy trochę szaleni. No, nawet bardzo, powiedziałabym.
No, ale pan Marcin miał szczęście, proszę państwa, że wszyscy lubili te eskapady. Mm-hmm. Tam ja pamiętam, że te koty nie miały nic przeciwko temu, ale to się rzadko zdarza. Zazwyczaj kot nie lubi być wożony, natomiast doskonale pamiętam, jak pan Marcin do nas wysyłał SMS-y i w nich było napisane, że został w domu z całą ferajną, leżą sobie na tapczeniku, wszyscy odpoczywają i wszyscy mają święty spokój od problemów codziennych.
No i tak właśnie trzeba żyć, proszę państwa, pełną piersią. Mam problem z psem tak. Balu na spacerze. Chodzi w skórzanym kagańcu, bo obszczekuje przechodniów, przejeżdżające auta. W domu grzeczny, ładnie zostaje na długo i nic nie broi. Rozumiem, że problemy są tylko podczas spacerów.
Proszę państwa, to nie jest, no ja może to zabrzmi dziwnie, aż taki problem, naprawdę, bo to nie jest pies, który zagraża, jest agresywny, on po prostu obszczekuje i według mnie uważam, że opiekunowie czy właściciele tego psa zakładają mu kaganiec, żeby nie mieć uwag
tak,
i
tak.
Nie mieć afery nad spacerze, o dobry pies, i tak dalej. Proszę państwa, można tego oduczyć. Można, ale jak to zrobić? Ja państwu tego nie wytłumaczę telefonicznie nawet, tylko trzeba wziąć bardzo dobrego, doświadczonego instruktora, nie te panienki, które tylko używają pozytywnych skojarzeń, czyli jak nie chce piesek siedzieć, niech nie siedzi, jak chce piesek szczeka, niech se szczeka, tylko wziąć z prawdziwego zdarzenia dobrego instruktora i 1 albo 2 lekcje prywatne, a najlepiej dla takich psów jest chodzenie na szkolenia grupowe, gdzie są inni ludzie i inne psy, i oduczy się szczekania. Proszę pamiętać, że tak zachowują się zazwyczaj na spacerze psy o słabszej psychice. Czyli one
obronnie
informują,
to traktują, tak?
Ja tu idę, uważajcie wszyscy, ja jestem fajny, bo ja mam swojego pancia obok w razie czego, a jeszcze łączy nas może smycz, więc mam tutaj wsparcie i duchowe, i fizyczne. I uwaga, to jest moja ulica, moja dzielnica, mój chodnik i ja muszę wszystkich o tych poinformować. Można tego bardzo prosto i szybko oduczyć, ale jeszcze dodam, że jak instruktor pokaże, bo instruktor musi z wami iść na spacer, nie zrobi tego w domu, pokaże, czy na grupowych ćwiczeniach, to są genialne ćwiczenia w grupie w takiej sytuacji, jak to robić, to czy idzie na spacer pansia z domu, pan, dziecko, no dziecko małe w ogóle nie powinno wychodzić z psami i go uczyć, ale już taka młodzież, wszyscy muszą zachowywać się w ten sam sposób. Natomiast ostrzegam przed jednym, jeżeli pies szczeka, obszczekuje, czy nie daj Boże już nawet zaczyna się rzucać i w tym momencie dostanie smakołyk, jak to radzą te pseudotreserki, że tak powiem w skrócie, proszę się nie pogniewać, nawiedzone, to on dostaje nagrodę właśnie za to, co robi. Za to, że obszczekuje, za to, że się rzuca, za to, że informuje wszystkich, że to jest ich teren. Czyli to jest wzmacnianie negatywnego zachowania. Jak tego uniknąć, musi być naprawdę treser z prawdziwego zdarzenia.
Bezstresowe wychowanie w takim wypadku nie pomaga, proszę Państwa, wręcz
nie pomaga,
pogłębia te problemy.
A już o dzieciach żeśmy się przekonali, tak, prawda? W tej chwili się już głośno mówi, że są bardzo negatywne skutki bezstresowego chowania. I to samo jest, proszę Państwa, u psów.
I tylko, żeby Państwo nie zrozumieli nas opacznie, nikt tutaj nie mówi o używaniu siły, agresji, ani jakiejkolwiek przemocy, żeby to jasno odciąć i to w ogóle nie chodzi o to, tylko o wyznaczanie pewnych granic, do których się stosujemy.
Tak, i taki piesek, on nawet będzie szczęśliwy, że on se może spokojnie iść przy nodze, powęszyć, że nie musi poszczekać i nie trzeba naprawdę używać przemocy. To bardzo słusznie, że pani to podkreśliła, ale ja jeszcze wrócę ciągle do tych, którzy mają koty. Pamiętajcie, że to nie dotyczy kociarzy.
No niestety. Zupełnie inna historia.
Każdy robił, co chce. Tak, to jest w ogóle inna bajka. I jeżeli mamy, bo bardzo dużo osób, tak jak ja miałam, dużo osób ma i psy, i koty, musi się nauczyć dwóch gatunków zupełnie innych. Będzie audycja, jak skończymy, bo nasza Hania jest i będzie jeszcze potem się leczyła, czyli nie wróci z panią Magdą, dzięki Bogu, będziemy bardzo długo. Będziemy mówić o tym, co państwu obiecałam, czego nie wolno uczyć psa, i czego nie wolno tolerować. Natomiast jeśli o koty, zamknijcie oczy i słuchajcie się tego, co do was mówią.
Jak sobie wzięliście do domu, to teraz macie, chciałoby się powiedzieć, tak. To przestaliście rządzić w tym domu.
Ale to są tak urocze gatunki dwa i świetnie żyjące z sobą. I tak jak państwu wielokrotnie powtarzałam, kot z psem żyje świetnie pod jednym dachem. Gorzej, jak mamy dwa koty i dobieramy trzeciego, czy dobieramy drugiego, czy dobieramy czwartego, to już jest dużo gorzej. I tutaj tak naprawdę nikt państwu nie powie, czy one się pogodzą. Życie pokaże. W jednym domu żyją świetnie kilka kotów, a w drugim domu jest problemem nabycie drugiego kota.
Otóż to. Okazuje się, że Balu to ten, który ma problemy z kolegami na spacerach. To jest 6-letni wilk, który poprzednio mieszkał na dużej działce. No a teraz, jak rozumiem, zmienił się ten teren.
Obszarek niemiecki, tak.
Tak, i teraz musi się między ludźmi poruszać. To może takie problemy przejściowe. Może rzeczywiście, tak jak pani Agnieszka mówi, warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, bo owczarki to mądre psiaki, więc chyba powinien szybko przyswoić,
o co
chodzi.
A poza tym on, będąc tam... Pani Magdo, co pani mówi, że on przedtem był, on był cały czas, życie go zmuszało do stróżowania. I on to teraz przekłada na spacery.
No to takie proste, faktycznie.
I w przypadku tego, dobrze, że pani napisała, że to jest owczarek niemiecki, on jeszcze musi dostać na tym spacerze jakieś zadanie, koniecznie. że nie tylko sobie idzie węszy i o, jaki fajny ze mnie luzek i tak dalej, ale jeszcze na króciutko, na kilka dosłownie minutę, dwie dostaje jakieś zadania.
Otóż to.
Na przykład prostym zadaniem jest, jeżeli idziemy, zatrzymujemy się, podajemy siad. I to jest proste zadanie, ale już nie usiądź, nie siadaj, dlaczego tego nie robisz, tego już nie mówimy, tylko jedną komendę. I to też jest zadanie dla owczarka niemieckiego. Zatrzymanie się, na przykład wydanie polecenia, żeby okrążył nogę i usiadł przy niej, albo siadł przy samej nodze, albo cokolwiek innego. To jest zadanie. Jakie? Instruktor powie, co jeszcze można robić, bo można jeszcze wiele, wiele spraw na spacerze robić, szczególnie z owczarkiem niemieckim.
Pani Hania, to już tak na prawie sam koniec. Nasza suczka Ściapkowa jest u nas już od 8 lat. Codziennie wyje i płacze, kiedy wychodzę z domu. Pani Haniu, ogromnie mi przykro, bo już słyszę i widzę panią, w jakiej pani jest desperacji za każdym razem z domu wychodząc.
Ja tylko szybko dodam, pani, bo już patrzę tu na zegarek cały czas, także dodam szybciutko, proszę państwa, że w sytuacji, której tutaj pani Magda przeczytała tego SMS-a, nie litujemy się. Nie głaszczemy,
nie przepraszamy
się do domu, nie przepraszamy, że musimy wyjść. Wychodzimy jak przywódca stada. Był ten temat poruszany, ale on jest tak ważny, że ja go jeszcze sobie zapiszę, żeby go jeszcze raz powtórzyć, może w formie bardziej takiej zwięzłej, konkretnej, bo proszę państwa, wszelkie zostań, nic ci się nie stanie, ja zaraz wrócę, ja muszę wyjść, przepraszam cię. To jest potęgowanie tej rozpaczy u psa zupełnie niepotrzebnie. Wychodzi szef. Czy wasz szef pracy wam się tłumaczy, jak wychodzi? Przeprasza was za to?
Mój nie. Nie wiem, jak państwa.
No
bądźmy w takim razie konsekwentni. I na koniec już zupełnie, pani Agnieszko, od pani Krystyny. Moja znajoma w Anglii zabiera często psa do biura, kiedy nie ma go z kim zostawić, ale tam tak po prostu można. No to miejmy nadzieję, że już niebawem u nas też będzie można. Bardzo dziękuję pani za to spotkanie dzisiejsze.
Tylko dodam, że tam zakład pracy, gdzie za 100 zł można w zakładzie pracy zostawić psa pod opieką fachowców, zostawić szczenięta, wszystko.
O, takie przedszkole i szkoła w jednym,
i
rozumiem.
Przedszkole i na przykład i taka jakby poczekalnia, gdzie są, zajmują się fachowo. Grosze to kosztuje. Pracownicy fantastycznie pracują. Pracodawcy zadowoleni. Można wszystko.
Dziękuję bardzo, pani Agnieszko. Słyszymy się już za tydzień, w kolejny wtorek. Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny i behawiorystka, była naszym gościem. Kłania się Magda Szpiner. Wszystkiego dobrego dla pani i dla państwa.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.